Tu Radio Kraków Kultura.
No i tak pięknie zabrzmiał taniec z Dydony i Janasza. To oczywiście arcydzieło brytyjskiej muzyki. Orfeusz Brytanie, Henry Purcell z librettem na Juma Tate'a. Tak przy okazji w tym roku minęła 370. rocznica urodzin tego twórcy. No nie wiemy dokładnie kiedy, bo nie znamy dokładnej daty, ale to był to rok 1652. To znakomicie brzmiące moim zdaniem nagranie zespołu Muzyka Eterna Teodora Corensisa. No właśnie, bardzo ciekawego twórcy, ale też ostatnio wokół niego różne kontrowersje związane z tym, co dzieje się w świecie, czyli z wojną w Ukrainie. I a propos tego twórcy, tego dyrygenta niezwykle wszechstronnego, bo działającego w przestrzeni muzyki dawnej, ale także muzyki właśnie nawet także współczesnej. A propos tego twórcy będziemy teraz rozmawiali. Gościem naszym w Radiu Kraków Kultura na co dzień jest Mateusz Ciupka, czyli Ruch Muzyczny oraz Szafa Melomana. Dzień dobry.
Witam cię, Robert, dzień dobry.
No właśnie, bo to jest niezwykłe połączenie, bo to jest Grek z pochodzenia. Zresztą tak, jeżeli chodzi o a propos rocznicę, no to z kolei dziś, znaczy nie dziś, ale w tym roku obchodził 50. urodziny, a więc powiedzmy już twórca i człowiek dojrzały, ale wciąż no, można powiedzieć w takim młodzieńczym, niespokojnym duchu artystycznym i dlatego pewnie też tak nas dotyka jego twórczość i czasem nie, może denerwować, ale czasem też zachwycać, to znaczy, że to jest twórca ważny. Tak mi się wydaje.
No absolutnie tak, absolutnie tak. To jest jedna z takich postaci najjaśniejszych na dyrygenckim firmamencie. Na pewno jest to postać, wobec której trudno przejść obojętnie. Johann Hollander to wieloletni dyrektor Wiener Staatsoper, chyba najdłużej w ogóle urzędujący w historii tej instytucji. Powiedział kiedyś takie zdanie, że gdy wybierał się na koncerty orkiestry symfonicznej, to tylko w trzech przypadkach powodem wyboru takiego, a nie innego koncertu był dla niego dyrygent. Pierwszym był Carlos Kleiber, drugim Herbert von Karajan, a trzecim Teodor Curensis. Więc to pokazuje mniej więcej, do jakiej ligi przynajmniej ten zasłużony działacz i znawca tematu zaliczył Kurencisa.
Kurencis, który pochodzi z Aten, urodził się tam 50 lat temu, związany jest też z Syberią. To jest niezwykłe połączenie, prawda? Grecja
tak.
i Syberia.
Tak. Przede wszystkim swoje kształcenie muzyczne, które zaczęło się bodaj już w wieku 4 lat, Kurencis rozpoczął w Grecji. On jest urodzony w Atenach. Natomiast on trafił do Rosji z uwagi na swojego profesora, to znaczy to jest postać kluczowa, no bo jak Kurencis się znalazł w Rosji? No właśnie dlatego, że zaczął studiować w konserwatorium w Petersburgu, gdzie wykładał Ilja Musin. Ilja Musin to był dyrygent, który wykładał w tym konserwatorium jeszcze przed II wojną światową. To jest swoją drogą nauczyciel Siemiona Byczkowa, który stoi obecnie na czele Filharmonii Praskiej.
I bardzo, bardzo ostro się od razu, jeżeli chodzi a propos wojny, prawda, opowiedział przeciwko Putinowi i wojnie. Siemion Byczkow był bohaterem na początku, tak mi się wydawało, kiedy na przykład pani Nietrzebko, jak ktoś mówi, szła w zaparte, mówiąc nieładnie.
Zgadza się. Natomiast drugim wychowankiem obok Byczkowa, skoro mówisz o tym, że Byczkow się wypowiedział przeciwko wojnie, to z kolei drugim wychowankiem jest, jak to się mówiło, ambasador miękkiej rosyjskiej kultury muzycznej na świecie, prawda? Cień Ławrowa, tak. Czyli Walerii Giergiew.
No, Cień Ławrowa
i przyjaciel spod ręki Musina.
I przyjaciel Putina przy okazji, ale właśnie to Semion Byczkow, skoro jesteśmy przy tym niepopieraniu wojny, też odwołał wszystkie swoje występy w Rosji.
Zgadza się. Byczkow tak, natomiast Giergiew wręcz przeciwnie,
no nie,
ponieważ z kolei objęty sankcjami wszelkimi na Zachodzie w zasadzie występuje już tylko w Rosji. On zdaje się jest teraz chyba szefem Teatru Bolszoi. Ale to nie jestem pewien, bo to trudno powiedzieć. Czego on jest szefem? Podejrzewam, że wszystkiego tam, jeśli chodzi o przynajmniej ten mainstream muzyczny.
Jest szefem muzycznego.
Są jeszcze jakieś inne strumienie niż mainstream.
Jest szefem muzycznego mroku.
No tak, zdecydowanie tak. No i biorąc pod uwagę, jeśli już, żeby domknąć ten wątek Giergiewa, może to, biorąc pod uwagę ustalenia Nawalnego dotyczące jego majątku, to nie tylko jest dyrygent, ale to jest prawdziwy oligarcha, prawda, na przykład posiadający, nie wiem czy jeszcze, ale w momencie, kiedy Nawalny te badania i ten raport prowadził, co najmniej kilka na przykład apartamentów w Wenecji, prawda?
No to prawda. Ach, to w ogóle skąd on miał pieniądze też przy okazji na tak różne, bardzo drogie posiadłości, to jest tajemnica. No, nie będziemy w to wnikali, bo szkoda czasu nie jest to istotne. Natomiast z Kurencisem też jest taki problem, że jego orkiestra Muzyka Eterna, która przed chwilą brzmiała znakomicie zresztą w Radiu Kraków Kultura na co dzień, też no, miał duże powiązania z Austrią. Miał występować na przykład tej wiosny w wiedeńskim Koncerthausie, no, i ambasada Ukraina tu interweniowała i ten koncert odwołał. No, to jest problem przecież z festiwalem w Salzburgu. I właśnie. I teraz okazuje się, że Kurencis zdecydowanie zmienia swoją strategię, tak to nazwijmy, artystyczną. Tworzy nową orkiestrę.
Zgadza się, tworzę orkiestrę Utopia, ale aby wyjaśnić, skąd się wzięła ta idea, to może warto się jeszcze na moment trochę cofnąć. To znaczy cofnąć do tego, jak to się stało, oprócz tego, że on w ogóle wylądował w Rosji i zaczął działać w Rosji. Bo oczywiście Ilja Musin, o tym zresztą sam Kurencis z wywiadach mówił, był tym powodem numer jeden. Natomiast powodem numer dwa było to, że dostał, no jak na tamten etap jego kariery artystycznej, a był to rok 2004, propozycję objęcia kierownictwa w operze w Nowosybirsku.
No tak.
Przy czym trzeba sobie uświadomić, nie wiem na ile my tu to w Polsce rozumiemy, a już na pewno myślę, że zrozumienie dlatego na Zachodzie jest może niewielkie, że opera w Nowosybirsku to jest teatr większy niż Teater an der Wien. Znaczy, przepraszam, to jest niż Wiener Staatsoper, czyli niż wiedeńska opera państwa. To jest ogromny teatr, który już w tamtych latach był bardzo dobrze dofinansowany. To z punktu widzenia artysty muzyka była bardzo, ale to bardzo dobra oferta. Trzeba pamiętać, że jesteśmy w roku 2004. Wojna na Ukrainie się jeszcze nie zaczęła. zaczęła. I przez wojnę mam na myśli to, co zdarzyło się w 2014, nie tę inwazję, która rozpoczęła się teraz, prawda? W związku z tym tego rodzaju politycznych dylematów wtedy nie było. I Kurencis postawił wtedy taki warunek, że on bardzo chętnie weźmie te stery tej opery w Nowosybirsku, ale pod warunkiem, że będzie mógł stworzyć własny zespół. Dlatego, że Kurencis co do zasady, i tutaj ujawniają się jego poglądy, jego punkt widzenia, jego właśnie kontrowersyjność, on jest przeciwnikiem etatowego systemu pracy w orkiestrach. On nie chce orkiestry, która pracuje od godziny 8 do 16. Sam kiedyś powiedział, że Da Vinci przecież najlepszych swoich wynalazków nie tworzył od 8 do 16, tylko tworzył do momentu, kiedy nie zostały stworzone, prawda? I on chce tworzyć jakąś niezwykłą jakość, on potrzebuje do tego zdeterminowanych ludzi, takich jak i jakby przekonanych o tym, że wiedzą, co robią i że się w pełni temu poświęcają. Co więcej, on tę orkiestrę złożył z muzyków z 20 różnych krajów. Środki finansowe, jakie wówczas Rosja mu zapewniła, na to pozwoliły. Dlaczego z 20 krajów? Ponieważ on twierdził, że najważniejszym językiem komunikacji pomiędzy muzykami musi być muzyka, a zatem muszą się maksymalnie od siebie różnić. Nie mogą mówić tym samym językiem, nie mogą pochodzić z tego samego regionu i z tej samej kultury. Ma ich łączyć tylko muzyka. I żeby od razu sobie uświadomić, że to nie jest scenariusz jakiś mobbingowy, prawda, który sobie Kurencis wymyślił, to gdy w 2000, bodaj już nie pamiętam, 11 chyba roku, albo 10, chyba na sezon 10-11, z Nowosybirska Kurencis przenosił się do Permu, do opery w Permie, to zabrał ze sobą ten zespół i wielu muzyków sprzedawało domy, mieszkania właśnie po to, żeby za Kurencisem podążyć, bo jak powiedział jeden ze skrzypków, notabene Rosjanin, powiedział, jeśli robić muzykę, to tylko tak.
To prawda. A tak swoją drogą, przy okazji wydarzeń, tych koncertów, które miały się odbywać na przykład w Wiedniu, dyrektor wiedeńskiej instytucji kulturalnej tak się wypowiadał o Kurencisie, że przecież bronił on przebywającego w areszcie domowym reżysera Kiryła Syrybiennikowa, wprowadził zmiany programowe w koncertach, które miały być postrzegane jako wyraźne sygnały antyputinowskie, ale problem też związał się z tym, że jego zespół był finansowany przez bank, który jest właściwie bankiem domowym Putina, prawda?
Zgadza się. To znaczy tak, no bo tutaj teraz dochodzimy do tych obecnych kontrowersji. To znaczy tak, przede wszystkim trzeba podkreślić, że koncert, o którym mówisz, w ogóle był koncertem charytatywnym. Tak. I to koncertem charytatywnym przeznaczonym dla ofiar i dla uchodźców z Ukrainy. Natomiast zainterweniował tam wtedy ambasador Wasyl Chimeneć, czyli ambasador austriacki, ambasador ukraiński w Austrii, zainterweniował, ponieważ mówił, że człowiek, który jest tak mocno powiązany z Putinem, nie może przecież grać dla Ukrainy i to jest w ogóle skandal. Zresztą notabene bardzo podobna kontrowersja wybuchła w maju w Filharmonii w Paryżu, gdzie wręcz odbyły się protesty części muzyków przeciwko występowi Kurencisa. I sytuacja jest taka. Oczywiście, że bank VTB, czyli bank państwowy należący do państwa, drugi chyba z tego co pamiętam największy bank w Rosji finansował Muzyka Eterna i w zarządzie fundacji Muzyka Eterna zasiadali ludzie bliscy Putinowi. No ale kultura w Rosji jest państwowa, a nie prywatna, prawda? Więc trudno się dziwić, że te przepływy środków były. Natomiast rozważania i podejrzewam, że go tutaj nie rozstrzygniemy, jest to, w jakim stopniu Muzyka Eterna i Teodor Kurencis byli istotnie ambasadorami kultury rosyjskiej, prawda? Na pewno nie w tym samym stopniu, co Walerii Giergiew. Na pewno to nie jest to. Tak, jest to zupełnie inny punkt widzenia.
Że przecież oni, bo Giergiew był chyba jednak postrzegany, on tak siebie też kreował jako największego znawcę muzyki rosyjskiej. Jeżeli trzeba było dyrygować operę Czajkowskiego w Met, to był to właśnie on. Natomiast Kurencis to pokazywał nam oczywiście wspaniałe wykonania na przykład Symfonii Czajkowskiego, ale też właśnie muzyka barokowa, związanie z wytwórnią alfa francuską. I ten zespół był postrzegany jako też część, nie wiem, szerszej sceny, nie rosyjskiej. Takie mam wrażenie.
Ja też mam takie poczucie, co więcej mam poczucie, że Kurencis nigdy nie ubierał się w szaty propagatora wielkiego właśnie kultury rosyjskiej. Ta muzyka rosyjska w jego dorobku nagraniowym nie odgrywa najważniejszej roli. Przecież dużo ważniejszą rolę odgrywa to, co wspominasz, czyli muzyka francuska. Przypomnijmy sobie fenomenalny album The Sound of Light z muzyką Jean-Philippe Aramon. Przypomnijmy sobie znakomity realizowany do zeszłego roku jeszcze, bo w zeszłym roku ukazała się ostatnia chyba z tego cyklu płyta, czyli cykl z symfoniami Ludwiga van Beethovena. No, tak, to była siódma symfonia w zeszłym roku wydana. Bardzo, i tak dalej.
Bardzo taneczny utwór, a tak swoją drogą, przy okazji Kurencis słynie z tego, że on właściwie tańczy dyrygując, prawda? I to też zachwyca wielu ludzi, ale oprócz tego też reinterpretuje te utwory, bardzo je przeżywa. Oczywiście niektórzy mu zarzucają, że dodaje od siebie, że na przykład zawiesza pauzy tam, gdzie nie ma ich w partyturze i to budzi kontrowersje. Ale właśnie, jego interpretacje powodują, że tak jak powiedziałeś, że na przykład zespół potrafi sprzedawać swoje domy, żeby byle podążyć za mistrzem.
No właśnie, no bo teraz tak, ty mówisz o jego fenomenalnych nagraniach symfonicznych, orkiestrowych i tak dalej, i o tym, jaki on jest jako dyrygent, ale to jest też przecież fenomenalny kierownik muzyczny operowy. Przypominam genialne z Romeo Castelluccim wystawienie Don Giovanniego na Salzburger Festspiele, gdzie został zaproszony w 2017 roku. Ty o tym festiwalu w Salzburgu mówiłeś, bo on ma swoje problemy z powiązaniami z Rosją, a konkretnie rzecz biorąc, koncernem wydobywczym Solvay.
Znaczy, tak, że on ma zawsze problemy, bo przecież kiedyś miał problemy z szefem. Z kolei chodziło o nazistowską przeszłość Herberta von Karajana, prawda?
Oczywiście, że tak, no ale to polityka jest uwikłana zawsze tutaj, czy muzyka zawsze jest uwikłana w jakąś politykę, dlatego że skądś pochodzą pieniądze, prawda? I nie zawsze sytuacje są idealnie klarowne. Natomiast oczywiście w sytuacji, w której Salzburg Festspiele dostaje paręset tysięcy euro, czy tam 140, nie pamiętam, tysięcy euro, mniej więcej chyba tego dofinansowania, to jest niebagatelna kwota, aczkolwiek wcale na taki wielki festiwal nie kluczowa, moim zdaniem, tam to się robi za jeszcze większe pieniądze, całą taką imprezę. Od koncernu, który ma tam zarzuty dotyczące jakiegoś fatalnego traktowania pracowników i jakieś zarzuty dotyczące tuszowania spraw, jest powiązany z Kremlem i tak dalej. To wiadomo, że Salzburger Festspiele się od tego odciął. To też trzeba podkreślić. Oni z Solvayem zerwali. Natomiast ja się nie dziwię, że oni nie chcieli zerwać z Kurencisem, dlatego że i przecież tak, tutaj akurat Guardian pisał o tym, że taki niesmaczny ten początek tegorocznego festiwalu w Salzburgu, że Kurencis. No dobrze, no, tylko że trzeba sobie uświadomić, że Kurencis to jest obywatel świata, w moim przekonaniu, w moim odbiorze przynajmniej. Mm-hmm. To nie jest w tym samym stopniu ambasador kultury rosyjskiej, jakim jest Walerii Giergiew, a już na pewno nie jest to typ oligarchy, prawda, którym Giergiew jest akurat.
Czyli może przypomina się polskie powiedzenie o tym, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, prawda?
Mhm. Tak, no i teraz dochodzimy do tej utopii, prawda, o której tak wspomniałeś. No bo teraz tak, weźmy na przykład strategię, jaką przyjęła dla swojej kariery młodziutka Ewa Gieworgian, prawda, uczestniczka konkursu szopenowskiego, pianistka. W momencie, ona się nie odcięła od Putina, zostawiła na swoim Instagramie nawet zdjęcia z nim i występuje w zasadzie tylko i wyłącznie w Rosji i krajach, które w jakiś sposób tam Rosję wspierają, czy są z nią stowarzyszone.
A jeszcze jesienią ubiegłego roku grała w Filharmonii Krakowskiej.
Zgadza się. No i dobrze, no tak można zrobić. Ja mam poczucie, że z kolei Kurencis przyjął inną strategię. On się chce wyrwać z tej strefy wpływu, bo jemu chyba, przynajmniej w moim odczuciu, bardziej zależy na robieniu muzyki. I zwróć uwagę, że on przyjął tę samą strategię w temacie utopii, którą przed 18 laty już przyjął w przypadku Muzyka Eterna. Ta nowa orkiestra orkiestra, którą on formuje, będzie miała próby w Luksemburgu, będzie już na Zachodzie, natomiast również, podobnie jak muzyka eterna, będzie składać się z muzyków bardzo różnych narodowości. Wylicza się, że z 28 krajów będą oni pochodzili, tak samo jak muzyka eterna. Tak? To nie był zespół rosyjski w takim sensie, że składający się z samych Rosjan. Nie? To nie był, przepraszam, że już tak powiem brutalnie, to nie był chór Aleksandrowa. Tak? Po prostu to jest zespół wielonarodowy i ten wielonarodowy wymiar jest tutaj od samego początku podkreślany. Czy to się uda, jak to będzie wyglądało i czy utopia będzie brzmiała równie dobrze, co muzyka eterna, to zobaczymy. Nie wiemy zresztą, co się będzie działo z samą muzyką eterną, bo w tej sprawie cisza.
No to prawda, to wszystko nie jest takie proste, ale może w tej utopii jest metoda, może w tym szaleństwie, właśnie sięgając po Szekspira, jest metoda. Trzymamy kciuki za Kurencisa i za utopię. Mateusz Ciupka był gościem programu Radia Kraków Kultura na co dzień. Mateusz Ciupka, czyli dziennikarz ruchu muzycznego i autor, jak to nazwać, audio, to już nie tylko blog,
to jest też
telewizja muzyczna, można powiedzieć, tak. Po prostu szafa melomana. Teodor Kurencis gościł przy okazji, a propos Salzburg, dzisiaj to wiedeńska rocznica, ale z Mozartem kojarzona, bo 240 lat temu w słynnej wiedeńskiej katedrze odbył się ślub Mozarta. Tak przy okazji. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Teraz posłuchajmy jeszcze raz. Teodor Kurencis, muzyka eterna i Simone Kermes, to słynny lament Dydony i Eneasza Persla. I to, proszę Państwa, było piękne zwieńczenie opery Purcella, Dydona i Eneasz. Być może jesienią będziemy mogli spotkać się z tą operą w Krakowie. Mówię być może, bo jeszcze nie mam potwierdzonego tego faktu, że powrócimy w Krakowie do spotkania z pierwszą prawdziwą angielską operą. Tak naprawdę. Dydona i Eneasz. Remember Me, słynny lament Dydony, wybrzmiał w Radiu Kraków Kultura na co dzień. Na pożegnanie, bowiem kończymy już dzisiejszy poranny program. Minęła właśnie 10:00. Dzisiaj grał dla Państwa na instrumentach suwakowych Wojciech Gruszka. Mówi przez mikrofon Radia Kraków Kultura Robert Konatowicz. Dobrego dnia, do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.